Nagroda imienia Romany Bobrowskiej w tym roku wędruje do Dominiki Bednarczyk, aktorki teatru imienia Juliusza Słowackiego. W poniedziałek wręczenie tej nagrody i monodram na podstawie tekstu Lidii Juknawicz, Chronologia wody, w reżyserii Radosława Krzyżowskiego, prywatnie męża aktorki. A Dominika Bednarczyk jest z nami teraz w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dominiko, to jest najlepszy okres zawodowo w twoim życiu?
Czy ja mogę wrzucić jedną rzecz co do tego poniedziałku? Mm-hmm. Mianowicie to jest czytanie performatywne. To znaczy, żeby państwo się nie spodziewali, że ja tam przyjdę i wykonam monodram. To jest rzeczywiście w formie, nazywamy to monodramu, bo jestem jedyną osobą czytającą ten tekst. Niemniej jednak jest to, że tak powiem, w ramach czytania performatywnego. Tu tak tylko chciałam zaznaczyć.
Ale kto wie, co będzie potem się działo z tym tekstem w twoim życiu? I o tym też pewnie sobie porozmawiamy za chwilę. No to wrócę do tego pytania, czy to jest najlepszy zawodowo czas w twoim życiu? Chociaż ja wiem, że ty miałaś bardzo mocne wejście w zawód.
Ja jakoś tak staram się nie nazywać w ten sposób różnych czasokresów. Tak, bo to tak faluje. Ubiegły rok na przykład był bardzo obfity, bo też się widziałyśmy, rozmawiałyśmy, był bardzo obfity w realizacje, szczególnie filmowe, które dla mnie są znaczące. Teraz póki co jest cisza, więc tutaj zaklinam rzeczywistość, żeby się znowu coś działo.
Ale czekamy na premierę
Domu Dobrego Wojtka Smarzowskiego, drugiego sezonu Klangoru, także no, to się pojawi w tym roku. Wojtek zresztą prawdopodobnie w Wenecji, więc się cieszę, bo moja twarz się przewinie na festiwalu w Wenecji. Jestem wdzięczna za ten czas, o tak bym powiedziała. Jestem wdzięczna bardzo za spotkanie ponowne z Mają Kleczewską przy Weselu i przy Racheli. Jestem w sumie wdzięczna za tą jakąś niebywałą lekcję, koszmarną momentami pracy nad państwem Platona w reżyserii Janka Klaty w Starogrece, ale z perspektywy czasu myślę sobie, że to było jednak jakieś hardkorowe, ale jednak wyzwanie. Więc to wszystko są, no myślę, jak po 50 przychodzą, nawet nieduże, tak jak teraz w najnowszej premierze Ulyssesa Michała Borczucha, nieduże rzeczy, to one są jakieś otwierające i rozwijające dla mnie.
No to wróćmy teraz do tego, co zobaczymy i usłyszymy przede wszystkim w poniedziałek w Radiu Kraków. Chronologia wody, tekst Lidii Juknawicz. To był twój wybór, jeśli chodzi o tekst. Dlaczego taki wybór?
Może zacznę tak, że ja jestem w ogóle bardzo taka, powiedziałabym, zawstydzona i tu mówię zupełnie szczerze i oszołomiona w pewnym sensie tą nagrodą, którą do tej pory dostawały niebywałe nazwiska, a imienniczka tej nagrody, no to już jest w ogóle jakiś olimp. Więc w momencie, kiedy taka propozycja padła tutaj ze strony radia, żeby przy okazji nadania tej nagrody pojawiło się też coś takiego artystycznego, jakieś artystyczne wykonanie, no to rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać, co to by mogło być. Różne były pomysły, powrót do Jordana, który kiedyś zrobiliśmy z Mają Kleczewską, to był właściwie taki, można powiedzieć, chrzest bojowy, teatralny mój i Mai. No ale to minęło już 25 lat, więc już, a to jest 19-letnia dziewczyna, więc okazało się, że to jednak zupełnie nie jest ten klimat, nie są te emocje. A ponieważ mój mąż, Radosław Krzyżowski, jest od paru lat wykładowcą w Wyższej Szkole Frycza Modrzewskiego na Wydziale Aktorskim i oglądam jego egzaminy i uważam, że są fenomenalne i że on ma niebywały zmysł, to pedagogiczny to jest jedna rzecz, ale też taki co do wyborów literackich i one są często trudne, są dla nich ogromnym wyzwaniem, no ale myślę, że są niesamowicie twórcze. I jedną z takich rzeczy była właśnie Chronologia wody, którą zrobił ze studentami. Wspaniała, ale okrutna i radykalna powieść. I co ważne, tutaj napisana w formie pamiętnika, takiego zwierzenia, referowanego w pierwszej osobie. co w przypadku właśnie tej propozycji tutaj, umówmy się w cudzysłowie, monodramu, akurat dobrze się składało, ponieważ Radek miał adaptację gotową, nad którą pracował ze studentami, no więc pomyślałam, że dodam, że to jest krótki czas tutaj, bo Radek przed jedną premierą, a ja robiłam drugą premierę, więc tak naprawdę pracujemy nad tym w ciągu tych dwóch najbliższych tygodni do zbliżającego się poniedziałku, bardzo, bardzo intensywnie. Więc chodziło też o to, żeby to było już coś, co jest po prostu gotowe, jeżeli chodzi o przygotowanie i dramaturgię tekstu. No tak, i tak właśnie to ta chronologia wody przyszła.
No właśnie, to jest tekst pełen mroku, mrocznej seksualności, przemocy, różnych form przemocy, uzależnień od alkoholu, nie tylko od alkoholu, mnóstwo to autodestrukcji. Lubisz takie teksty, w których... No, trzeba się tak unurzać.
Ja mam poczucie, że ten tekst przede wszystkim jest o jakimś zmartwychwstaniu dla mnie. To znaczy oczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówisz, są w nim zawarte i one są przypisane do życia i losu bohaterki, ponieważ Lidia Juknawicz mówi o sobie, w tym opowiada o sobie. I ta książka też jest pewnym rodzajem takiego wyzwolenia i właśnie zmartwychwstania, myślę, dla niej. Co mnie najbardziej jakby ujęło w tej książce, to jest coś takiego, że sztuka może cię uratować. To znaczy, że w sztuce i jak się potem okazuje, mimo wszystko w miłości, na co ona nie liczyła, jest ratunek i jest nadzieja. Ale właśnie to dążenie do, w jej przypadku, do bycia pisarką, do pisania właśnie, do zapisywania czy opisywania, bo to jest kobieta, która przeszła piekło jako dziecko, I właściwie przez prawie całe swoje życie, do momentu, kiedy stała się już poczytną pisarką, wewnątrz siebie uważała, że nie zasługuje na nic, że takim dojmującym, towarzyszącym jej odczuciem był nieustanny wstyd, że właśnie nic jej się nie należy, że jest nic nie warta. I pomyślałam sobie, Boże, ile takich nas jest? Ile takich nas jest, które z różnych względów odmawiamy sobie prawo do tego, że jesteśmy coś warte, że na coś zasługujemy, że uczymy się prosić, że uczymy się być asertywne. I uważam, że to wszystko oprócz właśnie tego, że jej sposobem na zabicie cierpienia była autodestrukcja, to mam wrażenie, że ta jasność, która się pojawia na końcu książki i ta jakaś nadzieja i to, że ona się bezpośrednio zwraca do każdej czytelniczki, no bo tutaj konkretnie mówię o kobietach, że nie jesteś sama, no to mnie uwiodło absolutnie i wzruszyło i pomyślałam, że nigdy nie wiemy, jaki kto ma los, nawet z tych słuchających, czytających, może ktoś się w tej książce jakoś przejrzy, może zobaczy właśnie, że nie jest sam i że zawsze jest jakaś nadzieja.
W tym roku nagroda imienia Romany Bobrowskiej trafia w ręce Dominiki Bednarczyk. W poniedziałek szansa, żeby posłuchać czytania performatywnego Chronologii Wody w wykonaniu Dominiki Bednarczyk. A dzisiaj w studio rozmowa taka przygotowująca nas trochę do tego spotkania. Na stronie Teatru Słowackiego piszesz o sobie. Czasem sobie tak zamarzę. Chciałabym być jak Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Ponieważ ja też uwielbiam Hrabinę Pączek i Joannę Kołaczkowską. A śledzę twoją karierę od lat i tak sobie myślę, no mało takich masz ról, takich jasnych, pozytywnych, wesołych, a ty masz to w sobie też przecież.
Właśnie, no. Jedyną osobą ostatnimi laty, która jakoś potrafiła docenić mój potencjał komediowy, był Paweł Świątek w Balladynie, gdzie po prostu pozwolił mi na totalną swobodę i na taką queerową, zwariowaną goplanę. No nie wiem, reżyserzy, co się dzieje, o co chodzi, czemu ja nie mogę takich postaci grać,
chociaż... No, Rachela w Weselu.
No tak.
Konrad w Dziadach. Spóźnione odwiedziny, to już w ogóle bardzo współczesna sztuka, ale hardcore absolutny. Ulises, Mina, to samo.
Dlaczego? Właśnie nie. Mina jest, ja mam wrażenie, że nie. Ja na przykład bardzo lubię Ulisesa, między innymi dlatego, że wreszcie od dłuższego czasu jest rola, gdzie ja nie niosę jakiejś traumy ze sobą.
Nie, no to, cierpisz tam?
Nie, no cierpię fizycznie, bo to po prostu rodzę trzeci dzień, nie? Ci państwo, którzy nie wiedzieli, no to może przyjdą zobaczyć, jak to wygląda, trzydniowy poród. Właśnie tam jest super, że ja sobie mogę tylko fizycznie popracować. No jakoś tak się złożyło. Mam wrażenie, że jak byłam młodsza, to więcej było tych tych zabawnych, takich komediowych ról, a teraz może też materiału nie ma takiego do końca, wiesz, no.
A dlaczego? Czasy są smutne, poważne, dramatyczne. Potrzebujemy chyba jednak jakiejś nadziei oderwania się od tego wszystkiego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, no
wiem,
i nie tylko.
Zastanawiam się, czy my w ogóle mamy taką umiejętność na przykład pisania takiej tak zwanej czarnej komedii. No. Ja teraz namiętnie właśnie przy okazji pracy nad Ulyssesem oglądałam całą taką serię stworzoną przez Ryana Murphy'ego, American Horror Story. Polecam każdemu, to jest coś absolutnie wspaniałego. I tam jest właśnie rzecz, która mi się marzy. Mianowicie tragikomedia. Mówienie o często trudnych rzeczach, ale w komiczny sposób. Nie do końca jestem pewna, czy my mamy taką umiejętność pisania takich rzeczy. Nie wiem, no może gdzieś są takie teksty, ja na takie nie natrafiłam.
Ja uwielbiam Włochów za to, że
ale potrafią. Marzyłabym coś takiego zrobić. Nie farsę, właśnie nie farsę, tylko coś, co jest... Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, prawda? Coś takiego. No to myślę, że no, byłoby jak najbardziej pożądane, no ale... Jak na razie tego nie ma.
Nie ma takich propozycji. A kiedy się wraca do domu... Po tym, jak się było Rachelą, po tym, jak się było Konradą, po spóźnionych odwiedzinach, to ile trwa spuszczenie z siebie tych emocji, tego całego napięcia, adrenaliny?
Wiesz co, ja mam takie poczucie, że przy dziadach już jest coś takiego, że jak udaje mi się nawiązać więź z publicznością, to przy całej dawce jakiegoś, ja nie chcę tego cierpieniem nazwać, bo to brzmi jakoś bardzo egzaltowanie, ale przy całej dawce trudnych emocji, jakie mogę nieść w sobie, to respons ze strony publiczności jest tak doładowujący energetycznie, że ja właściwie jestem bardzo zmęczona fizycznie po tym, no bo to jest jednak 2:40 cały czas na scenie. Ale nie mam poczucia, że jestem przeorana, ponieważ zdaję sobie sprawę, że mówię o czymś ważnym, o czymś aktualnym, a przede wszystkim o czymś, co jest pełne miłości i empatii. A to są dwie rzeczy, które myślę są teraz niezbędne i mogą napędzać człowieka. I jeżeli tych na przykład rzeczy nie będziemy mieć w sobie jako ludzie, no to będzie z nami coraz gorzej i gorzej. Z Rachelą jest trochę trudniej, no bo ona w opowieści Mai no, ma taki... tragiczny los, prawda? Ale z drugiej strony ja kocham Wyspiańskiego, kocham szczególnie Wesele, uwielbiam słuchać ten tekst. Uwierz mi, że siedzę naprawdę cały spektakl w garderobie albo za kulisami i słucham go od początku do końca. Uważam, że koleżanki i koledzy grają go fenomenalnie, zresztą czuć to po publiczności. Natomiast najtrudniej mi jest po spóźnionych odwiedzinach, dlatego że no zawsze jak się gra matkę, a będąc matką, i na scenie się przeżywa jakiś koszmarny jakiś los tej matki, prawda? Albo przede wszystkim bezsilność tej matki, jakieś poczucie winy, no to jest trudne dla mnie. I rzeczywiście po tym, no, coraz trudniej mi się to gra, powiem ci szczerze, po tych 4 latach. Co więcej, też mam poczucie, że w przestrzeni publicznej tak naprawdę, pomimo że mówimy coraz więcej o prawach LGBT+, to... realnie chyba nic się nie zmienia, więc tym bardziej jest to dla mnie dotkliwe, że opowiadamy o samobójstwie nieheteronormatywnego nastolatka, a rozmowy o tych prawach są ciągle niszowe i nie mają jakiegoś odzwierciedlenia w prawie na przykład.
Wiem, że po spektaklu spotykacie się często z młodzieżą, rozmawiacie. Jak młodzi ludzie reagują na ten spektakl? Jak reagują dziewczyny, jak reagują chłopcy? Ponieważ ja obserwuję młodzież trochę młodszą, tak 14-15-letnią, ponieważ dzieci mam w tym wieku. I widzę, że chłopcy idą bardziej tak w stronę taką ultraprawicową. Nie wiem, czym są tam wabieni. A dziewczyny nam się lewicują. I tak, mam wrażenie, tak, że nam się kompletnie rozjeżdża to najmłodsze pokolenie.
Wiesz co, bardzo różnie. Są chłopcy, którzy mam poczucie, kompletnie jakby odcinają emocje od siebie i pokrywają jakiś trudny temat śmiechem, prawda? I takim, a co to tam jest? Ale pamiętam na spotkaniach chłopców, którzy często zabierali głos jakoś tak odważnie i mówili o tym, no hejcie, jak z tym walczyć, jak sobie z tym radzić. Myślę, że tu bardzo dużo zależy, już nie chcę mówić, ile zależy od domu, prawda? No bo tego się nie przeskoczy. Jeżeli pewne komunikaty słyszy się w domu, jeżeli w domu ogląda się taką, a nie inną telewizję i są jakieś poglądy wtłaczane, no to ten młody człowiek, nie wiem, jaką musiałby wykonać robotę, albo co musiałoby go faktycznie przekonać do tego, że może jest trochę inaczej. Natomiast mam wrażenie, że, bo często było tak, że byli pedagodzy niesamowici na tych spotkaniach i nauczyciele, czy tak właśnie psycholog szkolny. I widziałam, że ta młodzież i te grupy były inne, ponieważ ktoś inaczej z nimi w szkole rozmawiał. Kiedyś mieliśmy taką klasę, gdzie jedną chyba dziewczynka dokonała coming outu i jakieś takie miała ogromne wsparcie od całej grupy. No i to są rzeczy, no tak można powiedzieć naiwnie, miód na serce, ale... No ale to są wszystko, wiesz, w jakichś takich właśnie tych przestrzeniach, nazwałabym takich prywatnych, czy publicznych, ale mimo wszystko mniejszych. No,
mikroskale.
Mikroskalach. Natomiast no, sama wiesz, jak jest w tej przestrzeni ogólnokrajowej. I to jest smutne. I jest coś takiego, że rzeczywiście ja się czuję gdzieś obciążona graniem tego, aczkolwiek wiem, że, no, że jest to bardzo ważne i trzeba do tego wracać, ale czasem czuję się bezsilna. No.
Nie chcę nadużywać słowa misja, bo to jest takie słowo mające duży ciężar, ale chyba ten spektakl to jest taka misja, to, że go gracie i to, jak on jest pokazywany, jak często, gdzie, że jeździcie z nim też po
Polsce. No teraz trochę mniej jeździmy, niestety. Bardzo by mi zależało, żeby został streamingowany, tak jak wiele rzeczy w tym, bo jest mnóstwo osób, które nie przyjadą, prawda? No bo Szczecin, nie wiem, daleko, nie ma pieniędzy i tak dalej. A myślę, że to naprawdę jest rzecz, która w bardzo taki nieoceniający sposób żadnej ze stron od autora pokazuje przede wszystkim, jaka jest waga rodzica tej sytuacji i co on może uzaranie zrobić wobec swojego dziecka i w co go wyposażyć.
Dzisiaj w Przedhejnałem spotkanie z Dominiką Bednarczyk, laureatką tegorocznej nagrody imienia Romany Bobrowskiej. Ten monodram, czyli czytanie performatywne, którego będziemy świadkami w najbliższy poniedziałek, 3 marca. Tekst Chronologia wody Lidii Juknawicz. Reżyseruje Radek Krzyżowski, prywatnie twój mąż. Lubicie razem pracować?
Lubimy razem grać, wydaje mi się. Nauczyliśmy się tego, pracując nad Miłosną wojną stulecia, spektaklem, który zrobiliśmy w Łaźni, w Nowej Hucie, w reżyserii Ewy Rysowej. I faktycznie no, bardzo nam się to dobrze grało, pomimo, że tekst jest straszny i jest o rozpadającym się małżeństwie i generalnie daliśmy się na siebie przez blisko 2 godziny i obrażaliśmy się nawzajem.
A to nie działa też trochę tak oczyszczająco, że jak można wszystko wyrzucić z siebie, nawrzucać nie, sobie na scenie, nie. To potem wracamy do domu i już jest
właśnie
super?
Właśnie nie do końca, bo ten tekst był trochę tak w formie poematu napisany i może nawet dobrze, że... Wiesz co, no właśnie ja nie do końca ufam, że jesteś w stanie tak do końca wszystko wyrzucić osobie, z którą żyjesz, którą kochasz na scenie i potem wrócić do domu, że niby nic. Mam wrażenie, że to tak nie działa, że to jednak zawsze coś zostaje. A tutaj jakoś tak potrafiliśmy, może właśnie też dzięki temu, że to miało formę określoną, że ta forma też pomogła nam. No tutaj ja bardzo Radka naprawdę cenię jako no, reżysera, no bo nie ukrywam, że te rzeczy, które robi ze studentami, to są takie mini formy teatralne.
No tak, ale jesteście oboje artystami, aktorami. Wiadomo, aktor musi mieć ego, musi mieć miłość własną, bo bez tego przepadnie. To zniszczyłoby go i zmieliło no, zaraz na początku.
Ja nie, no nie, w,
i
wiem.
Potem, no,
ja nie wiem, czy potrafiłabym na przykład zrobić z Radkiem w teatrze ten tekst. W sensie, gdyby on to miał reżyserować, prawda, że to może byłoby trudne i może też nie do końca byłoby zdrowe dla nas, no bo to faktycznie, to jednak reżyser jest jakąś osobą nad, prawda, pomimo, że ja zawsze ceniłam zdanie Radka i cenię i on jest zawsze, jeżeli tylko może obecny na moich próbach generalnych i zawsze słucham jego uwag, bo myślę, że ma też niebywałą intuicję w stosunku do mnie, no i zna mnie przede wszystkim bardzo dobrze, więc... Ja wiesz co, ja też...
A czy ty też recenzujesz jego rolę?
Tak, i on nawet, bo ja jestem w tym świetna, słuchaj. No ja naprawdę, nie naprawdę, to głupio zabrzmi, ale ja naprawdę mam wrażenie, że ja dobrze widzę i daję dobre uwagi. znacznie lepsze niż sama sobie na przykład w pracy. To znaczy widzę wiele rzeczy, które potem, których sama bym może nie potrafiła zrobić, ale mam poczucie, że wielokrotnie Radkowi dałam jakieś 2-3 uwagi, które gdzieś pchnęły jego rolę do przodu, więc tak, myślę, że ja mam, że też mam dobry słuch sceniczny i dobre oko. I wiesz co, powiem ci, że ja naprawdę, może to głupio zabrzmi, ale ja nie mam jakiegoś ego wybujałego, to znaczy tu prędzej chyba w tej pracy mogłoby zaszkodzić to, że jednak jest ta relacja mąż-żona, prawda? I że walczymy o to tak zwane równouprawnienie. I ta rola nadreżyserska tu mogłaby jakby w zderzeniu tego, kim dla siebie jesteśmy, mogłaby być trudna. Natomiast reżysersko ufam mu absolutnie.
A wyobrażasz sobie, że ty go reżyserujesz teraz? Że zamieniacie się rolami? Że na przykład no w następnym roku to on dostaje nagrodę Romany Bobrowskiej i to ty go reżyserujesz?
Nie wiem, czy by to wytrzymał. Nie wiem, czy to wytrzymał. To opowiem taką anegdotę cudowną. Mianowicie był na premierze Ulyssesa i potem przyszedł mi podziękować. No super, super. Ale ja tam nie rozumiem w dwóch miejscach, co ty mówisz w tym monologu. A no dobra. No to jutro ci powiem, jak będziemy w domu, to mi pokaż ten tekst, jesteśmy w domu na następny dzień. To mu pokazuje ten tekst i nagle się okazuje, że to nie są dwa miejsca, tylko przechodzimy cały monolog od początku do końca. Nie, tu źle mówisz, to nie rozumiem, to jest zły akcent. I ja tak mówię po tym wszystkim i ja mówię, no dobra, no to teraz jak mam to powiedzieć? I tam zrobiliśmy to i tak patrzę na Radka i mówię, ty sobie wyobrażasz odwrotną sytuację, że ja dzisiaj się zaśmiał. Mówię, no chyba nie. No więc tak to wygląda.
Jesteście rodzicami aktorki przyszłej. Tak,
tak. Moja duma. Sylwia, jestem tak dumna, naprawdę. To jest po prostu coś nie... No zresztą sama wiesz, bo jesteś mamą. No to jest...
Jestem mamą, ale też obserwuję twoją córkę. Ja wiem, jak to ona jest... fenomenalnie śpiewa. Tak, jak ona jest tak piękna. I no...
Jestem dumna. Aktorzyca nam się tutaj szykuje. W niemalowane. Jestem z niej naprawdę dumna, ponieważ to, co sobie wypracowała, jeśli chodzi o egzamin do szkoły, bez względu na to, co sobie ktoś myśli, jak to jest po prostu, to już nie jest tak, że się da załatwić, że wręcz przeciwnie, myślę, że znajome w środowisku nazwisko może być utrudniające. Pracowała z Darkiem Starczyńskim, aktorem Teatru Bagatela, któremu będę wdzięczna do końca moich dni za to, jak Kaja została i z partnerką Anią, również aktorką, partnerką Darka, jak została przez nich przygotowana. Fenomenalnie, naprawdę, no bo wyciągali takie rzeczy z niej, że ona no po prostu się dostała, no tam z 1500 kandydatów i bardzo ciężko pracuje, ale widzę, że jest zadowolona, na nic nie ma czasu, jest przezmęczona, co chwilę przeziębiona czy coś tam, ale to jest, powiem ci, jakaś ogromna radość i duma, że ma coś swojego. No ja przypominam sobie siebie, jak ja nie dostałam się do szkoły, potem przebidowałam ten rok na prawie i sobie myślałam, Jezus, co to będzie, jak ja się nie dostanę drugi raz do szkoły i po prostu zostanę na tym prawie i jakoś go przejdę i coś potem będę jakąś radcą prawną albo czymś takim, ale dostałam się, więc w momencie, kiedy zobaczyłam...
Pomogła ci też Julię, przypomnijmy tę fenomenalną Julię.
No wiesz co, to nie było tak do końca, bo była część komisji na egzaminie wstępnym, która miała taki stosunek, a no dobrze, to pani już zagrała w teatrze, to proszę pokazać, co pani myśli. Pomógł mi Jerzy Sztur tak naprawdę, który widział mnie w teatrze i przyszedł na mój egzamin. Myślę, że też miał jakieś tam słowo znaczące, bo...
Potem był twoim wykładowcą, bo nie byłaś był. W jego,
nie był, ja
w jego
nie
grupie?
Był moim wykładowcą, był, nie, no miałam tę przyjemność, żeby zagrać w dwóch filmach, ale nigdy nie był moim wykładowcą, natomiast go uwielbiałam.
Ale za to w filmach byłaś.
Tak, zagrałam.
No, w Spisie Cudzołożnic.
Tak, no takie drobiazgi, ale to też na przykład.
W Dużym Zwierzęciu.
W Dużym Zwierzęciu, no, to też, żeby pokazać jakąś jego takie wsparcie dla studentów, jakąś taką hojność jego. Bo Duże Zwierzę to jest scenariusz Krzysztofa Kieślowskiego. Ja pisałam pracę o Kieślowskim, miałam absolutnego fioła i mam do tej pory na jego punkcie. To jest najważniejszy dla mnie reżyser filmowy. I jak dowiedziałam się, że będzie to robił, to napisałam długi list do niego, do Jerzego Sztura, załączyłam swoją pracę i napisałam, że panie profesorze, błagam, czy ja mogłabym, tam w życiu nie myślałam o roli, czy ja mogłabym po prostu być na tym planie, ja mogę kawę podawać, cokolwiek, żebym tam mogła być sobie, oczywiście tam za darmo w ogóle. I on do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, ale to ja napisałam taką małą rulkę dla ciebie, tam będziesz na poczcie pracowała. Więc wiesz, no to jakieś są no, rzeczy, które się rzadko zdarzają, więc no to, to faktycznie niesamowite spotkanie. No żal na przykład, że Kaja nie może już po prostu go poznać, ani spotkać się z nim, ale ma wspaniałych pedagogów, jest bardzo zadowolona, więc to jest chyba to jest najważniejsze dla mnie w tym momencie. Chyba bije wszystkie inne rzeczy. To patrzeć na nią, że ona po prostu jest na swoim miejscu. Jakkolwiek by się oczywiście, no bo ja wiem, że to jest trudna droga i to będzie trudna droga, ale myślę, że ona jest gotowa na to.
To na koniec zapytam cię o tę rolę filmową Wojtka Smarzowskiego. Nie wiem, wciąż zakaz mówienia, czy już możesz powiedzieć
to
coś
znaczy,
więcej?
Ja myślę, że bo już jakaś, no myślę, że mogę powiedzieć, jakby nie ujawniając nic więcej, to co już sam Wojtek i twórcy głównych ról mówili, Tomek Szuchart i Agata Turkot, no to będzie bardzo, bardzo mocne kino, co w przypadku Wojtka jest zabawne.
Coś za zaskoczenie.
Tak. Ale myślę, że to będzie... No to też, kurczę, jakoś Holender, myślę, nowa rzecz się u Wojtka pojawia, chociaż już była przemoc domowa w Domu Złym, natomiast no, to jest temat przemocy domowej w rodzinach, która się nagminnie dzieje, która za poprzedniej władzy, mam wrażenie, że rozkwitła kompletnie w momencie, kiedy wypowiedzieliśmy, już wróciliśmy do...
Ona chyba nigdy nie zgasła tak naprawdę.
No tak.
Tylko się przestało o niej głośno
oczywiście,
mówić.
Oczywiście,
ją.
Tak. I no, konwencję stambulską przecież wypowiedzieliśmy, no teraz już wróciliśmy na szczęście. I wiem, że Wojtek się bardzo rzetelnie do tego przygotowywał. Ja gram tam babkę, która jest szefową ośrodka pomocy matkom doświadczającym przemocy fizycznej, matką z dziećmi. I miałam konsultację z taką prawdziwą dziewczyną, która się tym zajmuje, zresztą fantastyczną Patrycją. No to rzeczywiście włos się na głowie jeży, bo ta przemoc nie zna słowa, nie wiem, dom biedny, dom bogaty, prawda? To nie wybiera, to się dzieje wszędzie. I to się dzieje na taką skalę, o której nie mamy pojęcia. Prawo jest bezradne tak naprawdę, bo żeby... procesy trwają latami na przykład, żeby taką osobę przemocową skazać. I to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To działa w obie strony. W tym sensie, że też mamy bohaterów w tym filmie mężczyzn, którzy doświadczają przemocy. Więc myślę, że on porusza po raz kolejny, ale tym razem... chyba jakoś szczególnie dotkliwie i mam cichą nadzieję, że to być może jakąś dyskusję wzbudzi i zaczną się działania, jeśli chodzi o zmianę prawa i przyspieszenie tych procesów, dotyczącą właśnie rozmowy o przemocy i przede wszystkim pozbycia się wstydu, bo wiesz, to było dla mnie szokiem, że wstyd tu jest kluczowy u kobiet, że kobieta na przykład na stanowisku pełniąca jakąś znaczącą funkcję, wstydzi się powiedzieć, że jest bita w domu.
Także wstydzi się ofiara, a nie kat.
Tak.
A to kat powinien
tak,
się wstydzić.
Tak, więc to jest film, który Wojtek przygotowuje, który będzie miał premierę kinową w Polsce prawdopodobnie w listopadzie.
No to czekamy na ten film, ale życzę ci też jaśniejszych ról, takich, które pokażą też tę twoją pozytywną, wesołą stronę, frywolną,
tak
dowcipną.
Trzymamy kciuki.
Dominika Bednarczyk, a w poniedziałek Chronologia Wody o godzinie 18 na naszej antenie. Zapraszamy gorąco i też oczywiście w studiu Romany Bobrowskiej. Dziękuję.